niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wśród pierwszych przeciwników zmartwychwstania znajdujemy filozofów ateńskich, którzy nawet wyśmiali zaproszonego przez siebie świętego Pawła za jego wzmiankę na ten temat. Może z powodu tych złych wspomnień niektórzy współcześni nam teologowie żywią jakąś jawną lub ukrytą awersję do klasycznej filozofii. Wyraźnie jednak ta awersja przeszkadza w porządnym duszpasterstwie, które niekiedy zamiast argumentów za wiarą traktuje wiarę jako jedyny argument, zwłaszcza w dziedzinie dobra i zła moralnego, jak tego mamy dzisiaj na zbyt wiele przykładów. Czyż jednak należy się przejmować poszukiwanie filozoficznych argumentów, argumentów opartych na wglądzie w istotę badanej rzeczywistości, jeśli nawet miasto filozofów, starożytne Ateny, uznało za skrajną głupotę wieść o zmartwychwstaniu ciał. Nawet prostacki Korynt, Berea i Efes lepiej przyjęły apostoła narodów niż niezwykle intelektualnie wyrafinowane Ateny. Może zatem filozofia powinna pełnić w chrześcijaństwie rolę tylko dekoracyjną, czegoś na kształt bezsilnego trofeum w kolekcji chrześcijańskich zdobyczy. Czytelnik interesującego nas tutaj fragmentu Dziejów Apostolskich może jednak przeoczyć, że śmiechę pożegnali świętego Pawła w Atenach tylko filozofowie stoiccy i epikurejscy. To z nimi odbyło się spotkanie na Areopagu. Epikureizm i stoicyzm pojawiły się jednak nie w klasycznych Atenach, ale stanowiły importowany do Aten produkt zderzenia się cywilizacji heleńskiej z cywilizacjami wschodu w czasach już tak zwanych helenistycznych, liczonych od końca podbojów Aleksandra Macedońskiego. Obydwa kierunki filozoficzne nie stanowią zatem kontynuacji tej samej tradycji filozoficznej, ale wprowadzają do niej istotne zmiany, a wpierw zmianę samej koncepcji nauki. Na gruncie tych zmian program etyczny epikurejczyków to zasada rozumnego poszukiwania przyjemności, a dobro moralne, według stoików, to tylko manifestacja własnej niezależności istoty rozumnej wobec przyrody i losu, manifestacja mogąca się przejawić nawet na przeciwstawne sposoby, jak to widać porównując na przykład etykę seksualną Zenona z Kition, twórcę stoicyzmu pochodzenia fenickiego, z etyką Muzoniusza Rufusa, rzymskiego stoika. Pomimo wszelakich różnic pomiędzy platonizmem i arystotelizmem, łączy ich wspólny program filozoficzny w oparciu o tę samą, tak zwaną klasyczną koncepcję nauki. Koresponduje ona z właściwym tej tradycji ujęciem człowieka jako świadka i powiernika prawdy, nie tylko zdolnego, ale także zobowiązanego do jej poznania, zdolnego i zobowiązanego do respektowania tej poznanej przez siebie prawdy i w końcu zdolnego do poznania ponadzmysłowego, uchwytującego istotę człowieka. Zdolnego wreszcie do stanowienia o sobie, a nie miotanego w kierunku tego, co przyjemne. Zdolnego do stanowienia o sobie tylko na gruncie wysiłku rozpoznania i uszanowania prawdy o dobru właściwemu człowiekowi jako istocie cielesno-duchowej. Tego programu nie widzimy w filozofii epikurejskiej i stoickiej, z których przedstawicielami dyskutował święty Paweł. Przemówienie świętego Pawła na Agorze to okres już cesarstwa rzymskiego, a zatem 400-lecia po zamordowaniu Sokratesa, którego uczniem był Platon, a Platona uczniem był Arystoteles. W tym czasie nie tylko zmieniła się konfiguracja polityczna na mapie świata, ale nastąpił wyraźny zmierzch filozofii klasycznej w Atenach, spowodowany także stratami materialnymi. Oblegający to miasto w 86 roku przed narodzeniem Chrystusa, rzymski generał Sulla kazał wyciąć drzewa platońskiej akademii oraz Arystotelesa liceum, doprowadzając do zamknięcia tych szkół. Studiujący w Atenach Cyceron zapoznawał się z myślą Platona już nie w gajach akademosa. Gdyby zatem święty Paweł mógł spotkać na Areopagu Sokratesa, Platona i Arystotelesa, to rezultatem tego spotkania z pewnością nie byłby szyderczy śmiech, zwłaszcza ze strony Arystotelesa, opowiadającego się za ujęciem człowieka niejako ducha posługującego się ciałem, ale jako istoty duchowo-cielesnej. Ale śmiech z chrześcijańskiej wieści o zmartwychwstaniu ciał słyszymy dzisiaj z nieoczekiwanej strony. Na wieść o zmartwychwstaniu ciał śmieją się niektórzy chrześcijanie, widać anonimowi antychrześcijanie. Nie zauważają bowiem oni sprzeczności swojej deklaracji religijnej z równoczesną aprobatą dla antykoncepcji czy zapłodnienia in vitro. Aprobata ta z konieczności prowadzi jednak do potraktowania ludzkiej cielesności jako sfery tylko poniżej osobowej, w której zatem usprawiedliwiona byłaby manipulacja techniczna, sposób działania właściwy wobec rzeczy, a nie wobec ludzkich osób. Czytając mowę świętego Pawła, wygłoszoną na Ropagu, czujemy jakiś niezwykły zachwyt, który w tym miejscu ogarnął apostoła, wcześniej wyraźnie zgorszonego obfitością materialnych przejawów politeistycznej religijności Ateńczyków. Nie dziwimy się jednak temu zachwytowi, jeśli tylko spróbujemy odtworzyć sobie wspaniałe widoki, które pojawiły się przed oczami świętego apostoła, przemawiającego ze wzgórza Marsa na wprost Akropolu z jego olśniewającym białym pięknem Partenonem. Jeśli wrogo przyjęty w Antiochii święty Paweł nawet strząsnął z nóg pył tego miasta, dostępując Aropagu, apostoł już wiedział, jaka cywilizacja otwiera drogę dobrej nowinie o godności cielesności człowieka. Szczęść Boże!